Siostry i bracia, Pan Bóg wie, że nagroda jest dobra. 3 razy to słowo dzisiaj jest tu wspomniane. Nam się słowo nagroda podoba, natomiast nagroda Pana Boga bardzo często się nam nie podoba. To słowo, które dzisiaj dostajemy, musimy, siostry i bracia, przetrawić. Ono naprawdę jest ciężkostrawne. To nie są łatwe zdania. Ja może wrócę, bo tutaj jest ten kubek świeżej wody podany Elizeuszowi dzisiaj w obrazie pierwszego czytania. Kto zna tą historię, ten dobrze wie, jaką ta kobieta miała ważną intuicję. Nam redaktor, lekcjonarza, może szkoda, no ale taka jest wola Kościoła, oszczędził okrzyku tej kobiety, co ona powiedziała, kiedy dowiedziała się od męża Bożego Elizeusza. O tej porze za rok będziesz pieścić syna. O nie, mój Panie, nie rozdrażniaj mnie. Tak powiedziała. Nie chcę tego daru. Ma przeczucie, że to jest ponad, nie, ich małżeństwo, niepłodne od lat. Że to można podać kubek wody, można kogoś ugościć, ba, przygotować mu na strychu jakiś pokój, żeby się w swojej pielgrzymce zatrzymał. Ale jeśli Pan Bóg ma ingerować w moje życie, to pierwszy odruch tej kobiety to jest: o nie! To, co dodaje po przecinku tłumacz Panie mój, to się może tyczyć Elizeusza jako proroka, ale to jest religijne zawołanie. Ona mówi do niego, mając na myśli Boga, który się zaczyna mieszać w jej życie. Oczywiście, że Pan Bóg się w jej życie wmieszał w taki sposób, że jej serce uczynił wrażliwym. Miała bogactwo tego swojego domu. Prorok tamtędy przechodził na swoją pustelnię na górze Karmel. To jest taka miejscowość położona między górą Tabor a górą Karmel. Górę Karmel widać z tej miejscowości. Elizeusz mógł się modlić wszędzie i pewnie się modlił w różnych miejscach, ale przychodziły takie momenty, gdzie się wybierał w pielgrzymkę. Tam, gdzie jego mistrz duchowy Eliasz miał swoją pustelnię. Tam i on do tego sanktuarium szedł się modlić. I jakie to jest piękne przyjąć proroka po drodze. Nakarmić go, umocnić go na dalszą drogę. Ba, miała nawet taki pomysł, że czasem ten upał blisko wschodni jest taki zziajany po ludzku, ten Elizeusz. Niechże się prześpi tam na chwilę, na tym naszym strychu. Odizolujmy go, nie tak, żebyśmy go gdzieś tam za przepierzenie kładli. To jest jednak jakieś sakrum, niech on tam będzie na tej górze. I przyszło do głowy Elizeuszowi, żeby jakoś pomóc tym ludziom. To jest też tylko fragment tego dialogu. Ale dostajemy właśnie taki. I najtrudniejsze nie jest to, co do tej pory powiedziałem. Najtrudniejsze jest to, że tego chłopaka, który się urodził rok później, w którymś momencie rozbolała głowa, wrócił do niej z pola i na jej kolanach umarł. Jako małe dziecko. Bo Pan Bóg, jak zaczął przygodę z nimi, to Pan Bóg chciał pokazać, że obdarza darami nie tylko w doczesności. Uśmiecham się dlatego, że ona poleciała na ten Karmel. On jej chciał dać tylko swoją laskę. On powiedział, nie opuszczę cię. Elizeusz musiał iść z nią do tego domu, do tej izdebki na górze, do tego trupa zimnego leżącego w łóżku i wskrzesił tego chłopca. Tak się dokonują wielkie dzieła Boże. Ale się zobaczyłem, myślę, że to jest taki dobry przykład, taka ilustracja dzisiaj od Pana Boga, którą nam daje do rozważenia. Żebyśmy wiedzieli, że Jego Słowo to jest oręż obronny i zaczepny. Że Słowo Pana Boga to jest miecz obosieczny. Rozkraja, potrafi rozpłatać człowieka. Nie? Do szpiku i kości potrafi nas rozdzielić, żeby żadne toksyny gdzieś tam odłożone, jakieś złogi nie miały miejsca. Nie zostały zasklepione jakimiś innymi komórkami, żeby się nam wydawało, że się nic nie dzieje, że jest wszystko dobrze. Że obecność proroka, siostry i bracia, zawsze jest obecnością jątrzącą. Właśnie my mamy, zdaje się, problem w tej chwili z Kościołem, pomijając wszystkie inne sprawy, które nam wyłażą z różnych kątów mrocznych i ciemnych. Taki, że Kościół stał się wspólnotą, która szuka jakiegoś kompromisu między Panem Bogiem a światem. Między nauką Jezusa a poglądami pogan. No nie da się znaleźć kompromisu. No nie da się znaleźć. Słowo Boże jest faktycznie zawsze ostre. I ta pierwsza lekcja prowadzi nas, jeżeli chodzi też do psalmu, I też on mówi o obecności proroka. O tym, co wy, siostry, bracia, powinniście wypraszać dla mnie i o co ja powinienem się modlić dla was. Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Przyjdź na Eucharystię w niedzielę, żeby nabrać blasku i żeby ten blask nie zniknął, Boże, broń za chwilę przy obiedzie. Ba, ma nie zniknąć także jutro, pojutrze. Jak komuś przygaśnie we środę, to we środę też jest msza święta. Można przyjść odnowić sobie blask, żeby z Bożym blaskiem chodzić wszędzie. Do tramwaju w maseczce w Krakowie i do pracy na oddział w szpitalu i na uczelnię, kiedy trzeba przyjść, nie wiem, na egzamin. Teraz zdaje się też zdalnie to zdawali. Ale wszędzie chodzić w blasku Bożej obecności. Po to jest Jezusowe Słowo, po to jesteśmy w Kościele, po to się spotykamy na Eucharystii. Nabrać blasku, zyskać umocnienie. Sprawa wiary, wydaje mi się, że szczególnie w takiej wspólnocie małej, jaką jesteśmy, to jest wielkie błogosławieństwo, ale to są też różne takie niuanse niezbyt wygodne. Nie? Że to nie jest obyczajowość. Nasze bycie przy Jezusie, nasze bycie katolikami, Polakami katolikami, nie może się skupić na obyczajowości. Że nie, coś wypada, coś nie uchodziło, a teraz już uchodzi. Chodzi o Boże Słowo. Chodzi o Słowo Jezusa. To jest naprawdę sprawa życia i śmierci. Święty Paweł nie wygłasza kazania pogrzebowego, kiedy mówi, że kto razem z Chrystusem umarł, powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Nie po śmierci, ani nie w czasie pogrzebu, ani nie po pogrzebie, ani nawet nie przed pogrzebem. Znaczy przed w tym sensie, że w momencie chrztu świętego. To jest moment zanurzenia. Rozumiejcie, że umarliście dla grzechu. Pyta mnie dzisiaj i każdego z was Pan Jezus. Rozumiesz to? Umarłeś dla grzechu. Grzech się już tobą nie pożywi? Grzech już nie będzie miał żadnej strawy z twoich emocji, uczuć, zachowań. Nie będzie miał żadnej strawy grzech? Jesteś dla niego martwy? Nie będzie cię już kąsał ani spożywał? Żyjesz dla Boga przyobleczony w Chrystusa. Dlatego, że Chrystus jest zmartwychwstały, a my jesteśmy we chrzcie w Niego zanurzeni. Jesteśmy innym obrazem Pawłowym, mówiąc z Niego, przyobleczeni. Pewnie, że to wszystko obrazy, ale mówiące nam o sile chrztu, o sile i mocy Boga. I dlatego, siostry, bracia, oczywiście to jest znowu mowa nie do tłumów Jezusa, to też rozumiejmy ten adres. Kościół go nie chowa przed nami. Tak Pan Jezus mówi do posłanych, do apostołów, do misjonarzy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. To się najpierw ich ma tyczyć. Ale ta końcówka już jest związana z tymi, którzy przyjmują księdza. Wy macie takie doświadczenie, być tutaj kilkadziesiąt lat z uduchowionymi zakonnikami. Parę lat temu przysyłali wam tak zwanego świeckiego księdza. Więc moja wdzięczność naprawdę jest wielka. Nie? Że teraz już diecezjalne porządki i obrządki, ale też mam nadzieję wspólne, no to, co na początku mszy powiedziałem. Nie? Wyglądanie, co znaczy, Panie Jezu, kiedy mówisz, kto przyjmuje proroka, jako proroka nagrodę proroka otrzyma. No właśnie nas zrównuje z tym, bo nie prorok ma znaczenie i nie ci, którzy go goszczą i utrzymują już tyle lat. Nie? Tylko Słowo Boże. Ono sprawia, że nagroda jest wspólna. Nagroda jest taka dla mnie, jak dla was. I to jest coś, co, siostry, bracia, niech nam dzisiaj Pan Jezus jakoś wyostrzy. Niech nam da ten blask. Dzisiaj o blasku było w pierwszej modlitwie. Mam nadzieję, że śpiewałem z chrypą, ale w miarę wyraźniej wszyscy słyszeli i modlili się ze mną. I o blasku mamy w psalmie. Niech nam Pan Jezus da tego blasku. Niech nam Duch Święty nie pozwala przez ani jedną chwilę nie mieć tej świadomości, że chodzimy w Jego obecności. I niech to nasze życie w Chrystusie, niech to nasze życie umocnione Eucharystią, oświecone, pouczone Bożym Słowem, prowadzi do zbawienia nie tylko nas, ale i tych wszystkich, których spotykamy, których Pan Bóg nam jeszcze nieraz postawi na drodze. Czasami po to, żeby na naszą propozycję wrzasnęli: o nie, tego mi nie mów, tego mi nie rób. A chrześcijanin na mocy chrztu świętego, wyposażony też tą władzę Chrystusową, jaką jest prorocka władza, ma nie ustąpić i wiedzieć, że to się dobrze skończy. Nawet gdyby kogoś potem bardzo głowa rozbolała i umarł, to się wszystko dobrze skończy, bo to jest Boża sprawa.